In Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Duszpasterskie zadania kapłana, służba wspólnocie. Każdy ksiądz przez wszczepienie w jedyne i wieczne kapłaństwo Chrystusa, proroka, kapłana i króla, pełni te trzy posłannictwa. Omówiliśmy dotychczas zadania duszpasterskie, jakie wynikają z dwóch pierwszych posłannic, czyli przepowiadanie i uświęcanie. Pozostaje do omówienia trzeci obszar tych zadań, które koncentrują się na służbie względem wspólnoty wiernych. Najczęściej jest to wspólnota parafialna. Kapłani jednak pracują w różnych środowiskach, na przykład jako kapelani szpitali, zakładów karnych lub wojska, żeńskich domów zakonnych albo jako prefekci szkół. Niezależnie od tego, do kogo skierowana jest posługa księdza, zawsze oprócz przepowiadania i uświęcania jego obowiązkiem jest służba. Najczęściej wiąże się ona z organizowaniem duszpasterstwa, działalności charytatywnej, jak również administrowaniem powierzoną sobie parafią. Instrukcja Kongregacji do Spraw Duchowieństwa pod tytułem Kapłan, głosiciel słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa z 19 marca 1999 roku, na której opieram niniejsze rozważania, przypomina, że gotowość do służby należy do istoty kapłańskiej funkcji i domaga się odpowiedniej postawy moralnej. Prezbiter uobecnia wśród ludzi Jezusa jako pasterza, który nie przyszedł po to, aby mu służono, lecz aby służyć. W pierwszym rzędzie kapłan służy Chrystusowi, ale ta jego służba w sposób konieczny wyraża się w ofiarnym posługiwaniu Kościołowi i oddaniu się jego misji. Nieco wcześniej dokument ten zauważa, że kapłani są wyposażonymi i uzdolnionymi przez Chrystusa sługami łaski. W takiej właśnie perspektywie należy widzieć posługę kapłana w zakresie tzw. funkcji pasterskiej. Jest to służba mająca na celu budowanie Królestwa Chrystusowego na ziemi, które rządzi się przede wszystkim prawem miłości. Sobór Watykański II zauważa, że prezbiterzy, wykonując w zakresie swej władzy urząd Chrystusa, głowy i pasterza, gromadzą w imieniu biskupa rodzinę Bożą, ożywioną braterską jednością i doprowadzają do Boga Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym. Oznacza to, że budowanie Królestwa Bożego w praktyce jest dla kapłana byciem człowiekiem komunii, a więc kimś, kto przede wszystkim jednoczy, a nie dzieli. Jednoczy ludzi z Bogiem i pomiędzy sobą. Nie jest to więc funkcja czysto społeczna czy organizacyjna, ale zakorzeniona w kapłaństwie, to znaczy w posłannictwie Chrystusa. Istotnym celem działalności duszpasterzy oraz władzy, jaką zostali obdarzeni, jest prowadzenie powierzonej im wspólnoty wiernych do pełnego rozwoju życia duchowego i kościelnego. Troska o jedność wspólnoty parafialnej nie może przesłaniać troski duszpasterza o poszczególne osoby, także te oddalone od Chrystusa i od Kościoła. W Kościele więc wymiar wspólnotowy winien się harmonijnie łączyć z wymiarem osobowym. Co więcej, w budowaniu Kościoła duszpasterz winien dochodzić do wymiaru wspólnotowego poprzez budowanie więzi osobowych. W praktyce oznacza to, że na wzór Chrystusa, dobrego pasterza, który zna swoje owce, duszpasterz nie może powierzonych sobie wiernych traktować anonimowo, jako zwykłą ludzką masę. Jego obowiązkiem jest, na ile to tylko możliwe, znać konkretnych wiernych, a także być wśród nich, uczestniczyć w ich życiu. Cytowana instrukcja przypomina, że nowa ewangelizacja wymaga także, aby kapłan ujawniał swoją prawdziwą obecność. Musi być jasne, że słudzy Jezusa Chrystusa przebywają wśród ludzi i są do ich dyspozycji, czytamy. Kapłan jako pasterz nie może więc uciekać od ludzi i zamykać się w ciszy domu parafialnego. Przeciwnie, musi do nich wychodzić, a niekiedy na wzór Chrystusa dobrego pasterza szukać ich, szczególnie wtedy, gdy się zagubią moralnie. Temu celowi służy m.in. wizyta duszpasterska w okresie po Bożym Narodzeniu. Kapłan idzie do domów swoich parafian, aby z bliska zobaczyć, jak żyją, by poznać ich problemy i potrzeby, zarówno te duchowe, jak i te doczesne, a wreszcie z nimi się modlić i błogosławić im tam, gdzie mieszkają. Wizyta duszpasterska, choć jest ogromnym wysiłkiem fizycznym i psychicznym dla duszpasterza, jeśli jest pełniona w duchu służby jako pasterskie i królewskie posłannictwo Chrystusa, może przynieść wspaniałe owoce duchowe zarówno dla wiernych, jak i dla samego duszpasterza. To, jak traktuje on wizytę duszpasterską, jest w jakimś sensie miarą jego duchowości. Wspomniane budowanie więzi osobowych powinno realizować się w zwykłym duszpasterstwie na co dzień, zarówno przez liturgię, sprawowane sakramenty i różne nabożeństwa, spotkania z uczniami oraz ich rodzicami w związku z katechezą, jak również przez angażowanie wiernych świeckich wprost w życie parafii. W tym celu powoływane są m.in. rady duszpasterskie, które zgodnie z prawem kościelnym powinny funkcjonować w każdej parafii. Kilku czy kilkunastu członków takiej rady wybieranych jest przez ogół parafian spośród zaangażowanych wiernych świeckich. Wraz z duszpasterzami biorą oni odpowiedzialność za życie wspólnoty parafialnej, służąc swoją radą i doświadczeniem. Duszpasterz, korzystając z pomocy świeckich, czy to będących członkami Rady Duszpasterskiej, czy zaangażowanych w różne stowarzyszenia, grupy, zespoły czy ruchy działające przy parafii, swoje posłannictwo pełni przez organizowanie życia liturgicznego, a więc pilnowanie, aby sprawowanie sakramentów oraz nauczanie odbywało się w sposób właściwy i zaspokajający potrzeby wiernych. On też koordynuje aktywność wspomnianych stowarzyszeń, grup, zespołów i ruchów. Jest zwornikiem ich jedności i zgodnej współpracy dla chwały Bożej. Ma też czuwać, aby żadne z tych zrzeszeń nie wykraczało poza ramy zdrowej nauki Kościoła. Jego obowiązkiem jest wykazywać możliwe nadużycia i błędy, jakie mogą się zdarzyć wśród gorliwych świeckich, których religijny zapał nie zawsze idzie w parze ze znajomością prawd wiary i roztropnością. Duszpasterz więc, a szczególnie proboszcz, z jednej strony powinien w jakiś sposób uczestniczyć w życiu tychże zrzeszeń, a z drugiej nie może jednych faworyzować, a innych deprecjonować. Ważnym wymiarem pasterskiej posługi kapłana jest troska o potrzebujących. Do tego wymiaru jego posłannictwa można odnieść przypowieść z Ewangelii świętego Mateusza o sądzie ostatecznym, podczas którego Pan, jako Król Wszechświata, oceniać będzie ludzkie czyny przede wszystkim pod kątem uczynków miłosierdzia spełnianych wobec najmniejszych i potrzebujących, z którymi on się identyfikuje, mówiąc: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Zadaniem duszpasterza, a tym samym miarą jego życia duchowego, jest więc troska o miłosierdzie. Nie tylko on sam ma podejmować uczynki miłosierdzia, ale powinien innych do tego wychowywać i zachęcać, a także w roztropny sposób zorganizować stałą pomoc potrzebującym. Jest to przede wszystkim zadanie proboszcza, który powinien stworzyć zespół ludzi, którzy mu w tym zadaniu będą pomagać. Jak ważnym jest wypełnianie miłosierdzia w Kościele, uczy cytowana wyżej instrukcja Kongregacji do Spraw Duchowieństwa, w której czytamy, że Kościół żyje swoim autentycznym życiem, kiedy wyznaje i głosi miłosierdzie, najwspanialszy przymiot Stwórcy i Odkupiciela, i kiedy ludzi przybliża do zbawicielowych zdrojów miłosierdzia, których jest depozytariuszem i szafarzem. Rzeczywistość ta w sposób istotny odróżnia Kościół od wszystkich innych instytucji mających na celu dobro człowieka. Choć mogą one pełnić ważne zadania wyrażające się w solidarności i filantropii, natchnionej nawet duchem religijnym, nigdy nie mogą sobie rościć prawa do występowania w roli wyłącznych szafarzy Bożego Miłosierdzia. W zestawieniu ze świeckim pojęciem miłosierdzia, które nie jest zdolne do przekształcenia wnętrza człowieka, miłosierdzie Boga ofiarowane ludziom w Kościele jako przebaczenie jawi się jako zbawcze lekarstwo. Z tego wynika, że miłosierdziowa posługa kapłana we wspólnocie parafialnej nie może ograniczać się jedynie do zwykłej dystrybucji żywności, środków czystości, ubrań czy pieniędzy. Chodzi o to, aby pomagać ludziom odnajdywać w siebie, w porządku życia społecznego i w Bożym planie zbawienia, aby dźwigać ich w poczuciu własnej wartości. Na koniec trzeba jeszcze wspomnieć, że pasterskie posłannictwo kapłana obejmuje jego odpowiedzialność za dobra materialne, które stanowią własność parafii. Chodzi tu przede wszystkim o materialny stan kościoła i jego wyposażenia, a także otoczenia, a nierzadko także cmentarza czy gruntów parafialnych, nie mówiąc o plebanii i innych budynkach. Zgodne z wymaganiami prawa zabezpieczenie tychże obiektów, szczególnie gdy są to zabytki lub inne wartości materialne, to bardzo ważne zadanie duszpasterza. Choć z pozoru wydaje się, że troska o dobra materialne daleka jest od spraw duchowych, to jednak mimo wszystko te rzeczy materialne sprawom duchowym służą. Dlatego roztropne administrowanie parafią to także przejaw dojrzałości i duchowości kapłana.